Pierwszą wizytą zagraniczną prezydent Andrzej Duda uda się do Estonii. Wyjazd odbędzie się już w najbliższą niedzielę 23 sierpnia w rocznicę podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow. Drugim miejscem wizyty Andrzeja Dudy będzie Berlin 28 sierpnia, a trzecim 15 września Londyn. 21 września prezydent ponownie odwiedzi Niemcy, tym razem Erfurt. Pod koniec września będzie w Nowym Jorku, a na początku listopada weźmie udział w mini-szczycie NATO w Bukareszcie. Cykl pierwszych wizyt zagranicznych prezydenta Dudy zakończy wyjazd do Pekinu na szczyt Europa Środkowa-Chiny. Terminarz przedstawił dziś Krzysztof Szczerski, minister w kancelarii prezydenta odpowiedzialny za sprawy zagraniczne. Powiedział on, że ten pakiet wizyt wskazuje główne kierunki polityki zagranicznej prezydenta Andrzeja Dudy.
Zatem nie chodzi o pojedyncze wizyty, raczej o pewien blok wizyt w ciągu pierwszych 100 dni, które owe kierunki aktywności pana prezydenta wskażą. I tak też ten kalendarz był budowany. Kalendarz ma dwie porządkujące osie. Po pierwsze mamy oś geograficzną i to są wizyty regionalne, europejskie i globalne. I mamy oś merytoryczną i to są wizyty, których celem będzie praca na rzecz zwiększenia bezpieczeństwa Polski i wizyty, których celem będzie promowanie interesów gospodarczych Polski i praca na rzecz właśnie owej współpracy gospodarczej za granicą przez pana prezydenta.
Data pierwszej wizyty w Tallinie, jak powiedział Krzysztof Szczerski, nie jest przypadkowa, ponieważ 23 sierpnia to Europejski Dzień Pamięci Ofiar Stalinizmu i rocznica podpisania paktu Ribbentrop-Mołotow.
Pan prezydent w związku z tą datą, w związku z tym Europejskim Dniem złoży wizytę w Estonii, gdzie nie tylko odbędzie rozmowy dwustronne polsko-estońskie, ale także przekaże swoje stanowisko dotyczące wagi i znaczenia prawa międzynarodowego dla pokoju na świecie, bo pakt ten był złamaniem prawa międzynarodowego, a więc o wadze prawa międzynarodowego dla pokoju na świecie i o wadze podmiotowości Europy Środkowej dla bezpieczeństwa i stabilności Europy. Bo pakt ten także złamał tą podmiotowość Europy Środkowej.
Krzysztof Szczerski mówił też, że trwają rozmowy na temat wizyty w Paryżu i Brukseli oraz spotkania z prezydentem Ukrainy Petro Poroszenką w Kijowie lub Warszawie. Kolejna spółka po Tauronie chce działać wbrew oczekiwaniom zarządzającego nią Ministerstwa Skarbu. O sprawie napisał jeden z dzienników. Zarząd Energii oświadczył, że nie będzie budował wartego 6 miliardów złotych bloku węglowego w Ostrołęce, ani angażował się w ratowanie polskiego górnictwa. Sceptycznie odnosi się także wobec inwestycji w tzw. nową kompanię węglową, która ma przejąć kopalnię od starej kompanii, chroniąc je przed bankructwem. Resort Skarbu zapewnia, że nie ma mowy o buncie. Kazimierz Grajcarek, przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ Solidarność, mówi, że jest to kolejny dowód na nieudolność rządzących.
Każdy może robić sobie, co mu się podoba. Prezes spółki podejmie decyzję znaczącą dla polskiej energetyki i on powie ministrowi, a właśnie odczep się, ja tu zarządzam i do widzenia. Także nie wiadomo naprawdę, kto rządzi. Ten rząd powinien jak najszybciej odejść, bo on już nie ma mocy sprawczej, jak widać. No bo przecież jeśli właściciel nakaże swojej spółce, masz robić to, to i to, no to jak spółka może właścicielowi powiedzieć, że tego nie będzie robić? Również chodzi na przykład o kopalnie Brzeszcze. I tu mamy totalny chaos po prostu. Państwo niestety nie istnieje.
Spółka Tauron zgodziła się na zakup kopalni Brzeszcze za symboliczną złotówkę, ale postawiła warunki, których spełnienie nie jest możliwe w krótkim terminie, a resortowi zależy na czasie. Po deklaracji Tauronu resort skarbu dokonał czystki w Radzie Nadzorczej spółki. Iracki parlament zatwierdził raport wzywający do osądzenia byłego premiera Nuriego al-Malikiego i kilkudziesięciu innych wysokich funkcjonariuszy państwowych w związku ze zdobyciem przez państwo islamskie Mosulu, ważnego miasta na północy kraju. Deputowany Mohamed al-Karbuli poinformował, że decyzja zapadła większością głosów. Dodał, że teraz raport ma zostać przekazany prokuratorowi oraz premierowi Hajderowi al-Abadiemu, który ma prawo kierowania spraw wysokich funkcjonariuszy rzeczy publicznych do sądu wojskowego. Według Parlamentarnej Komisji Śledczej premier Iraku w latach 2006-14 Nuri al-Maliki jest odpowiedzialny za utratę Mosulu zajętego w czerwcu 2014 roku przez dżihadystów z Państwa Islamskiego. Komisja ogłosiła wczoraj, że uznaje za winnych także 35 innych osób. Po rozpoczęciu w czerwcu ubiegłego roku przez siły Państwa Islamskiego wielkiej ofensywy irackie wojska rządowe masowo opuszczały swoje pozycje, co pozwoliło dżihadystom zagarnąć ogromne ilości porzuconego przez nie sprzętu wojskowego i zająć olbrzymie połacie kraju. Ówczesny premier Maliki, twierdzą eksperci, starał się skupić w swych rękach całą kontrolę nad armią, dokonując nominacji na stanowiska dowódcze według kryterium ich lojalności. Jego polityka jako szefa rządu doprowadziła do izolacji arabskiej mniejszości sunnickiej, co sprawiło, że w rejonach o przewadze tej ludności Państwo Islamskie spotykało dobre przyjęcie. Dziś na przeważającym obszarze kraju zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie na krańcach zachodnich i południowych okresami zachmurzenie duże, przelotny deszcz oraz burze, lokalnie z gradem. Temperatura od 23 stopni na północnym wschodzie do 30 miejscami na południu i zachodzie. Wiatr umiarkowany, porywisty wschodni. W rejonach burz porywy wiatru do 75 km na godzinę. Na barometrach w Warszawie 1004 hektopaskale. Ciśnienie będzie się wahać. Były to wiadomości w Radiu Maryja.